Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych w Radiu Maryja. Wita się Barbara. Program realizuje ojciec Janusz. Witam ojcze. A w studiu witam Annę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Anna, która organizuje od lat, pomaga mi organizować audycję na temat uzależnienia od alkoholu. Dzisiaj razem z Anną jest dwóch panów.
Dwóch przyjaciół moich. Aha, i dziękuję im serdecznie, że przyjęli zaproszenie. Sylwester, który
pierwszy
jest
raz.
Pierwszy. I Michał, który jest już po raz drugi w tej audycji. Serdecznie wam dziękuję, że jesteście.
No właśnie, ja też dziękuję, że panowie przyszli do tej audycji, w których mówimy o sprawach trudnych. A jeżeli mówimy o uzależnieniu, to sprawach bezpośrednio dotykających jakoś tak osobowości, wyborów, charakteru często, rodziny, a więc dotykających spraw najbardziej czułych, powiedziałabym, prawda? Ponieważ już jest 13 minut po godzinie 4 minuty po godzinie 13, to może zaczniemy. Aniu, w tej chwili jest jakaś uroczystość jeszcze w Częstochowie, czy to już koniec?
Wczoraj były główne uroczystości, były to 28 spotkania wspólnoty AA i Al-Anon DDA, również anonimowych
azerty, z tych wspólnot terapeutycznych.
Wspólnot wszystkich związanych z problemem, nie tylko zresztą alkoholowym.
Ale w ogóle
uzależnienie. Spotkało się tam tysiące osób, tysiące uratowanych rodzin. Przepiękne spotkanie. W tej chwili część osób wraca i serdecznie was, kochani, pozdrawiamy tutaj ze studia z Torunia.
Tak, i jeżeli ktoś ma możliwość słuchania, to prosimy bardzo, jeżeli ktoś będzie chciał się włączyć, to również. No ale zaczynamy już nasze spotkanie. Wątków byłoby dużo, które trzeba by poruszyć, ale może zaczniemy od takich typowych wypowiedzi, a więc jakiegoś takiego przedstawienia się poprzez nadużywanie alkoholu. Może Michał pierwszy, bo już no, byłeś Michale, więc...
Jestem alkoholikiem.
Tak.
Ja 23 lata piłem alkohol. Dostałem taką łaskę, którą modliłem, bo pijąc, modliłem się do Maryi wiele razy. Prosiłem ją o to, żeby przestać pić, bo nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. I właśnie 3 maja dostałem tą łaskę. To było właśnie na Świętej Marii Panny Królowej Polski. Na początku w ogóle nie wiązałem tych dat. Nie uświadamiałem sobie tego. To była niedziela. Wstałem po sobotnim piciu i po prostu, nie wiem, wtedy nie wiedziałem, jak to się stało. Nie miałem chęci napicia się. Gdzie zazwyczaj w niedzielę, jeszcze ponieważ w poniedziałek szedłem do pracy, piłem. W poniedziałek byłem na moim pierwszym meetingu, a w czwartek, dzięki właśnie przyjaciołom ze wspólnoty, byłem na pierwszym spotkaniu w Zakroczymiu, w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości.
Szybko to poszło.
Tak, tak. Teraz wiem dlaczego, nie? Wtedy nazywałem to przypadkiem, ale poprzez Maryję, poprzez jej wstawiennictwo dostałem łaskę od Boga, od Jezusa Chrystusa, żebym już nie pił, nie? W ośrodku, który jest dla mnie cudownym ośrodkiem, dokonała się taka moja przemiana. Przybliżono mi tam Boga w sposób taki prosty, czysty, czytelny, głosząc miłość i prawdę. Do mnie to dotarło. Moja wiara przez to rozkwitła i zaczęła się pogłębiać. Bardzo dziękuję ojcom, ojcowi Adamowi, Piotrowi, ojcowi Mietkowi za to, że się mną zaopiekowali, poprowadzili mną i dzięki temu utrzymuję cały czas abstynencję. No może tyle na sam początek.
Dziękuję bardzo, ale ja odniosę się do tego, co powiedziałeś, bo uderzyło mnie to twoje wypowiedzenie takiego zdania, że Modliłem się,
tak.
Piłem i modliłem się.
Tak.
Komu kojarzy się osoba uzależniona z osobą modlącą się? Wydaje nam się, że jeżeli ktoś jest alkoholikiem, tak jak widzimy alkoholika na ulicy, to wydaje nam się, że on w ogóle o niczym nie myśli, a tym bardziej o sprawach jakichś głębszych.
Modliłem się wielokrotnie, rano, budząc się, prosząc, bo osiągnąłem już swoje dno, upadłem. I poprosiłem, w momencie, kiedy ukorzyłem się, poprosiłem, uklęknąłem, pochyliłem głowę i mówiłem, Boże, pomóż. Pomóż mi, bowiem dłużej już tak nie mogę. Wtedy przyszła pomoc. Dopóki ja uznawałem się, że to ja kieruję swoim życiem, że tak powiem, uważałem siebie za Boga, to coraz działo się ze mną coraz gorzej. To był ten moment, kiedy ja poprosiłem, upadłem, uklęknąłem, ukorzyłem się. To był ten moment przełomowy.
To ważne, co powiedziałeś, bo taki obraz alkoholika czynnego troszeczkę inny zyskujemy. Obraz osoby, która cierpi, a nie która się bawi. Bo czasami nam się wydaje, ja to już wiele razy mówiłam, ale szczególnie mnie dotyka to, te uśmiechy, które są na twarzy obserwatorów, którzy widzą osobę uzależnioną. Jakoś tak strasznie to odczuwam, że widać, że ta osoba jest no na pewno w sytuacji bardzo trudnej, a obok ludzie się uśmiechają po prostu. No tak, no właśnie. Tak. A tu pokazujesz, że osoba, która jest aktywna w uzależnieniu, cały czas może odczuwać cierpienie. Tak? Nie tylko rodzina jej, ale ona sama. Tak? Aniu, chciałaś coś dopowiedzieć?
Tak, ja chcę powiedzieć, że też strasznie cierpiałam. To był okrutny ból właśnie w okresie, kiedy piłam, szczególnie w tym ostatnim etapie. Ale na zewnątrz nigdy tego nie pokazałam. Pycha nie pozwoliła mi na to, by ukorzyć się, żeby pokazać, że jest mi ciężko, że chciałabym, by ktoś mi pomógł, podał rękę. Nigdy na zewnątrz tego nie okazywałam, ale wewnątrz cierpiałam bardzo.
Tak, to warto o tym pamiętać. To tak mówię do nas wszystkich, żeby nie traktować alkoholika jako osoby, która jakoś tam krajobraz rozwesela, prawda? Nadaje jakiegoś kolorytu, że jedziemy smutni, zmęczeni i nagle pojawi się ktoś, kto po prostu zachowuje się jakoś niekonwencjonalnie, a więc my przyglądamy się, troszeczkę się bawimy i tak dalej.
Uważamy się wtedy za kogoś lepszego.
No właśnie. Może warto w tym momencie jakoś westchnąć za tą osobę, prawda? Żeby miała na tyle siły, żeby zaczęła się wydobywać. To Michał i Anna, a Sylwester pierwszy raz, więc... Ale...
Mam stres. Ja mam na imię Sylwester, jestem katolikiem. Chciałem powiedzieć, że ja się nie modliłem pijąc. Piłem bardzo długo, bardzo toksycznie. Bardzo. Mimo to, że chodziłem do kościoła. Ale tylko chodziłem do kościoła, nie? Mówię i twierdzę, bo tak było bardzo dawno temu. Rozstałem się, pogniewałem się na Pana Boga i odwróciłem się do Niego plecami i nie wierzyłem, że On w ogóle jest. Natomiast gdy przestałem pić, było to już jakieś parę miesięcy, czy paręnaście. Poznałem właśnie Michała, nie? I po dalszym powiedziałem, ty Michu, ty sobie jeździsz gdzieś tam, weź mnie zabierz, bo nie wyrobię. Nie? Chciałbym z tobą gdzieś jechać. Pierwszym miejscem taki był Sikusz, drugim Zakroczym. I tam dostałem właśnie tego właśnie czegoś. Ja tego nie umiałem nazwać, ani opisać tego. Jest mi bardzo ciężko, bo jestem bardzo ubogie słownictwo mamy. Przez taki długi okres picia nie znam słów. Bardzo mało znam.
Można się tak wyjałowić, prawda?
Dokładnie. I chciałem powiedzieć, że tam właśnie, teraz to powiem, tak? Ja tam dostałem łaski takiego olśnienia. Tam, na jednych medytacjach. I potem chciałem jechać do domu. Ale poszedłem do mojego pokoju, płakałem w poduszkę i powiedziałem, że poczekam do końca. Zruszyłem się. Dziękuję.
No dziękuję bardzo, Sylwestrze. No bardzo, bardzo ważne to, co powiedziałeś i też to, jak to mówisz. To też świadczy o tym, że człowiek uzależniony jest po prostu człowiekiem z całym swoim bogactwem. Prawda? O tym trzeba pamiętać. To tak podkreślam dzisiaj to, bo zrobiło się ciepło. Od czasu do czasu właśnie spotyka się osoby uzależnione i w tym gorącu szczególnie się wydaje, że te osoby są no jakoś tak jak gdyby przybite przez ten swój nauk. A reakcja otoczenia jest taka, jaka jest. A chciałam was zapytać, to tak czekając na to, bo myślę, że Sylwestra jeszcze zabierze głos. Chciałam zapytać was, panowie i Aniu też, bo czasami się mówi, czasami też w tym studiu, nie czasami, właściwie prawdziwie prawie za każdym razem w tych audycjach na temat uzależnienia pada takie określenie komfort picia. I ktoś mówi, jakiś pan, który tu jest przy mikrofonie, elegancki, pięknie ubrany, mówi na przykład 30 lat komfort picia stwarzała mi najpierw mama, a potem żona na przykład. Co to jest ten komfort picia? Ktoś powie? Michał?
No, u mnie komfort picia polegał na tym, ponieważ mój ojciec zmarł, jak miałem 2 lata, moja mama bardzo mnie kochała i co bym w życiu nie zrobił, jako matka kochała mnie i kocha mnie cały czas i ja ją też bardzo kocham i co bym w życiu nie zrobił, ona mi zawsze wybaczała. Mm-hmm. Czyli jak budziłem się rano, to posprzątała, zrobiła mi ciepłe śniadanie.
Posprzątała po tobie na przykład.
Tak, mm-hmm. Tak, po mnie w pokoju. Mm-hmm. Rano.
Nie widziałeś, nie ponosiłeś konsekwencji.
Żadnych konsekwencji nie ponosiłem. Mm-hmm. Jednakże nawet gdy te konsekwencje ponosiłem, różnego rodzaju, czy to prawne, moralne, jakiekolwiek, i tak w stanie nie byłem w stanie się zatrzymać, widziałem po prostu świat przez pryzmat butelki, nie wiedząc wtedy o tym, wychodząc ze sprawy sądowej, wszedłem prosto do pijalni.
Mnie zawsze... A ty, Sylwester, chciałbyś coś powiedzieć na temat komfortu?
Komfort picia? Wydaje mi się, że to jest właśnie takie przyzwolenie, nie? Że się ożeniłem w wieku 24 lat i już piłem wtedy. I myślę, że ja sobie taką partnerkę wybrałem, taką rodzinę, w której właśnie takie przyzwolenie jest na takie picie, nie? Takie spotykanie
taka
się.
Obyczajowość, taka obyczajowość, że się popija, tak?
Tym bardziej, że ja pochodzę z takiej małej miejscowości, pod Toruńskiej, pod Chemrzyńskiej i tam nikt na to uwagi nie zwraca, nie? Że idzie chłop z pracy, idzie pijany, nie? Chłopu można, takie to było powiedzenie. I takie tak. Właśnie, jak przychodziłem, padałem na twarz przedpokoju, czy tam to żona mnie kocami przykrywała, czy coś tam, czy sprzątali po mnie. To właśnie było to i zero takich konsekwencji, nie? Nie miałem problemu nigdy, znaczy miałem problemy z prawem, ale to było jeszcze przed małżeństwem. I jakoś tak właśnie chciałem powiedzieć, nie dostałem po tym tyłku takiego klapsa, żeby to jakoś tak zatrzymać ten, nie?
Żeby dało ci to do myślenia, jak to się mówi potocznie, tak.
Jak ktoś mi zwrócił uwagę taką, że coś może ze mną jest nie tak, że ja tak piję nadmiernie ten alkohol, to się śmiałem z nich, tak? I pracowałem też w takich miejscach, takie sobie wybierałem, nie? Gdzie jest takie przyzwolenie na picie
alkoholu. To takie oczywiste, nie? Że no facet tak czy mężczyzna może sobie popić.
Przedtem jak piłem, to nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie? A teraz po tych paranastu miesiącach...
Zauważasz to?
Zauważam, że obcy ludzie z pozoru dla mnie chcieli dla mnie dobrze, nie? I to właśnie oni i wspólnota, do której należę, oni mi zabrali, mi Sylwkowi zabrali ten komfort picia, nie? Ten komfort picia po jakimś czasie zabrała też mi żona.
W jaki sposób możesz to powiedzieć?
Przestała się do mnie odzywać, nie? Że to musi się skończyć, że coś tam już teraz...
Zaczęła stawiać warunki?
Zaczęła stawiać warunki właśnie jakieś takie, wystawiała mi ciuchy, nie wpuszczała mnie do domu. No, takie różne, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby przestać właśnie, żeby przestać pić tak, tak normalnie, nie? Nie dało to rady. Jeszcze jedno powiem tylko, że ja tego nie stwierdziłem, to właśnie była moja żona, że sam sobie nie poradzę, nie? No i no nie wiedziałem, co robić. Nie wiedziałem, co robić. Poszedłem na wspólnotę, poszedłem do kościoła, przyszedłem do domu, stanąłem tak w pokoju i powiedziałem takie słowa: Panie Boże, zabierz mi to. Zabierz mi to? Nie wiem. Bo nie wyrobię, nie? I stało się. I to było takie coś właśnie, to jest niewytłumaczalne dla mnie. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć i nie doczekam, co we mnie takiego się stało. Po prostu takie właśnie, taka przemiana duchowa, czy jakkolwiek inna jakaś, jakby to tam nazwać. To właśnie, i to jest właśnie to.
Dzięki, Sylwestrze. No, bardzo mnie to przejmuje, co mówisz. Tak myślę, że radiosłuchaczy naszych też. Ja mam takie skojarzenie, jak słucham was, z dzisiejszą Ewangelią, wiecie, z czytaniami. Dzisiaj, tak teraz mi przyszło to do głowy, dzisiaj są czytania o uzdrawianiu, nie, uzdrawiać zmartwych, nie, o wskrzeszaniu, o wskrzeszaniu, o wskrzeszaniu. I sobie tak pomyślałam w tym momencie, jak słucham właśnie szczególnie Sylwestra, że to jest coś na kształt tego wskrzeszania, prawda? To, co się dzieje w życiu osób, które przestają pić. Często w jednym momencie przestają pić, prawda? I już na całe życie później nie piją. Często tak jest. Tak. Czasami się wraca, ale już ma się gdzieś to doświadczenie niepicia.
Jeśli się ukorzą i jeśli o to poproszą. Mhm. Dla mnie właśnie takim dnem odnośnie rodziny, właśnie wtedy, w 3 maja, w niedzielę, było to, jak dzieci na mnie patrzały. Wzrok, moja rodzina, moja żona. Ja nie wiedziałem, co się działo wcześniej, przez ostatnie 2 czy 3 dni. I wzrok moich dzieci, po prostu taka bardzo duża krzywda. Patrzyły na mnie jak na kogoś obcego, tak jakbym nie był ich ani ojcem,
ani
mężem, tak jakbym ich nie kochał. Żona mówiła do mnie: Michał, jak mnie kochasz, to przestań pić. A ja mówię: bo ja was wszystkich kocham. Ale muszę na chwilę wyjść, nie? I ta chwila to znowu było bardzo długo, nie? I tak było, nie? Wiem teraz, że właśnie poprzez tą swoją nową postawę, przez to po prostu, że nie piję, staram się odbudowywać rodzinę właśnie na nowo, z taką nową gorliwością, z nowym zapałem, taką silną w Bogu. I wiem, i bardzo jestem wdzięczny, chciałem podziękować za modlitwy, bo pijąc nie wiedziałem o tym, ale czym dłużej nie piję, dowiaduję się, ile osób takich i bliskich, takich, których uważałem za najgorszych wrogów, bo one przeszkadzały mi w moim piciu.
Sąsiadom, coś do zrozumienia.
Sąsiadom, tak? W bliskim towarzystwie, na osiedlu, dalszym, które się modliły, że były msze w mojej intencji, nie wiedziałem o tym. Też będąc na terapii, też uczęszczając na msze, poznałem też wielu wspaniałych terapeutów, którzy są bardzo blisko Boga. I wiem, że to, tylko już uważałem to za przypadek. Teraz wiem, że żadnych przypadków nie ma. Tak zostałem, no, dzięki łasce i dzięki Bogu poprowadzony do tego, że do tego miejsca.
Przeniesiony, jak gdyby, przeniesiony.
Tak, urodziłem się na nowo, właśnie urodziłem się na nowo, nie?
Dziękuję bardzo, to mówił Michał. Jest 13:22 minuty. Rozmawiamy o problemach związanych z uzależnieniem, a właściwie o wychodzeniu z uzależnienia. Ja mam taką propozycję, żebyśmy już oddali głos radiosłuchaczom, bo zwykle jest tak, że jest dużo telefonów Będziemy w trakcie rozmawiając, mam nadzieję, z radiosłuchaczami. Dobrze? Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do radia, do tej audycji, rozmawiać z gośćmi, którzy są w tej audycji. A jest Anna, Michał i Sylwester. 655 2355 655 2356 56 numer kierunkowy Polska Północna i Południowa. Dwa numery telefonów w radiofonii w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-23-33, 655-23-66, 48-56. A dodatkowo z USA i Kanady, zza oceanu, tak zwanego 011-48-56. Bardzo prosimy o włączenie się w naszą rozmowę. Już mamy telefony, a więc słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Stanisława. Mój mąż podjął w 2014 roku szóstą próbę trzeźwości. Przerabialiśmy wszystko. W 1994 roku Esperal, Szczyty, terapię, Gorzyce. Chodził na terapię taką na miejscu 2 miesiące. Po prostu wszystko. Ja w 2004 roku z tej zgryzoty dostałam udaru mózgu. Miesiąc po udarze przyjęłam szkaplerz i zaczęliśmy żyć w białym małżeństwie i ja się zaczęłam dopiero żarliwie modlić. I ja dziękuję Panu Bogu za ten mój udar, ponieważ nasze życie w rodzinie zaczęło się zmieniać. Ale teraz finisz jest taki, że w tym roku byłoby 30 lat naszego wspólnego życia. I mąż znowu, bo mąż się spierał antikolem. Brał pół tabletki dziennie, żeby nie pić. Nie poradził sobie sam po prostu. I w lutym już przestał brać ten antikol. Nie przyniósł wypłaty któryś kolejny raz. I wyprowadził się. Przyjechał po prostu po rzeczy. Nie przyjechał z wypłatą, przyjechał po rzeczy. Mamusia wynajęła mu mieszkanie. I teraz wczoraj z nim rozmawiałam. Po prostu nie mógł mówić, jest taki pijany. Ja się dalej za niego modlę z tym, że to nie jest mój sakramentalny mąż. Sytuacja się tak potoczyła, że ja chciałam unieważnić. W styczniu przyniosłam unieważnienie, żeby zanieść do sądu biskupiego unieważnienie mojego katolickiego małżeństwa. A mąż tak zaczął działać, nie wiem, czy się przestraszył tego ślubu chrzcielnego, nie mam pojęcia. W każdym razie korzyść z tego jego picia jest w tej chwili taka, że ja jestem na jutro umówiona z księdzem proboszczem i będę mogła po 30 latach przystąpić do sakramentu. I nie mogę się tej chwili doczekać. Jest mi przykro, że mama wspiera mojego męża w piciu, nie potrafi do tej kobiety dotrzeć, dlatego modlę się i za nią msze święte zamawiam. Ale radość jest tylko z tego taka, że ja będę mogła przystępować do sakramentu, ponieważ już nie mieszkamy razem. Tyle chciałam powiedzieć. Po prostu, żeby poradzić innym kobietom, które żyją z alkoholikami czynnymi, żeby się po prostu tylko modliły, bo ja go wspierałam, potem się, ja skończyłam terapię w 2013 roku, zaczęłam inaczej myśleć. No nie wiem, jeżeli rodzina nie pomoże żonie alkoholika, tak jak w moim przypadku teściowa wspiera i pomaga mężowi w piciu, to sama kobieta nic nie zrobi. Ja mam tylko nadzieję, że jak mamu nie braknie, to on wtedy zrozumie, że i wróci do Pana Boga.
Dziękujemy Pani bardzo za to świadectwo. Dziękujemy i życzymy trochę radości w tym cierpieniu tak naprawdę przecież. Ktoś chciałby się odnieść do tego telefonu?
Ja na imię Sylwester, tak? Jestem alkoholikiem. To jest właśnie ten komfort picia, nie? Że rodzice... Ja tak nie miałem, nie? Bo moja matka też jest urokierem alkoholu. I to jest właśnie to, nie? Że rodzice mają synów i dają im ten komfort picia, nie? wynajmują im mieszkania, oni są bezrobotni, dają im pieniądze, obiady i tak dalej, i tak dalej. A my po prostu nie robimy sobie z tego nic i pijemy dalej, nie? I tak zazwyczaj jest.
Tak.
Bo jak wspomniałem w moich przypadkach z moją małżonką, ja też tak miałem, nie? Że pomimo tego, że moja żona wystawiła mi walizki za drzwi, to moja teściowa mi otworzyła, nie?
Tak. Tak, kiedyś słyszałam, tutaj powołuję się czasami na księdza profesora Marka Dziewieckiego, na to jego określenie właśnie, że alkoholika nie boli ból otoczenia, tylko go może zaboleć jego własny ból, prawda? Jeżeli jemu coś, jakiś dyskomfort on ma nagle, prawda? To jego, wtedy dopiero zaczyna. A ostatnio właśnie na jakichś rekolekcjach usłyszałam, jak ksiądz Marek Dziewiecki powiedział do żon czy do kobiet: kobiety, pozwólcie tym swoim bliskim alkoholikom pocierpieć troszkę. Dajcie im możliwość pocierpienia. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, ja sprawię do audycji.
Tak, słuchamy pana.
Ja byłem alkoholikiem i piłem alkohol przez 20 lat. Już teraz alkoholu nie piję 22 lata. Mnie uzdrowiła Matka Boska i Pan Jezus, bo modliła się za mnie cała rodzina. Dzieci wszyscy się modlili. I przyszedł taki moment, że żona poszła do szpitala. I to było we Wielkanoc i żona poszła do szpitala i ja powiedziałem starszemu synowi, był w domu alkohol i powiedziałem: wyrzuć wszystek alkohol z domu, ja już nie będę pił alkoholu. Syn to zrobił i od tego momentu już nie piję alkoholu. I mam syna 23 lata, ma ojca trzeźwego przez 23 lata.
Proszę pana, jakie jest pana imię?
Grzegorz.
Panie Grzegorzu, a proszę powiedzieć, co się stało, że pan tak zadecydował, żeby wyrzucić czy wylać alkohol? Coś się stało?
No, ja zadecydowałem, bo żona poszła w tym czasie do szpitala.
A, rozumiem. Rozumiem.
I mówię, już ja się więcej alkoholu nie napiję w życiu.
Mm-hmm.
I do tej pory jestem trzeźwym.
A więc ten moment cierpienia u pana zaistniał, tak? Kochał
tak.
Pan żonę i jak
tak.
Gdyby... Rozumiem.
No bo żona akurat była w ciąży z tym trzecim dzieckiem.
Rozumiem. To jeszcze tym bardziej. Tak, no. Dziękujemy panu serdecznie za to świadectwo i życzymy dalej trzeźwości.
Jestem trzeźwości. Jestem katolikiem wierzącym i należę do dużych wspólnot, służę przy ołtarzu, służę teraz przy... jestem w domowym kościele. To wszystko tak, że się wszystko... Dzięki Panu Bogu.
A więc można się odrodzić, tak?
Tak.
Tak, dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże, Panie Grzegorzu.
Boże.
Dziękujemy bardzo. No, bardzo piękne świadectwo, tu się uśmiechamy wszyscy do Pana Grzegorza. I każdy z nas mógłby też podać dużo różnych podobnych przykładów, prawda? Aniu, jak jeździ do zakroczenia, to na pewno...
Tak, bardzo wiele osób przy wspólnotach przykościelnych, katolickich nie pije. I wszyscy, którzy jakąkolwiek drogę wybierają, byle tylko nie pić i odradzać się, ta droga jest właściwa.
Drodzy Państwo, czekamy na Państwa włączenie się w audycję. 655-2355, 655-2356, 56 kierunkowy. No i dwa telefony z zagranicy. 655-2333, 655-2366, 4856 to numer kierunkowy. Już odbieramy telefon następny. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Marek, alkoholik, ja do audycji.
Tak, słuchamy, panie Marku.
Ja mam za sobą 32 lata nałogowego picia alkoholu. Od 15 lat nie piję ani kropli. Po prostu dla mnie Bóg po prostu cud sprawił, bo ja 40 minut zadecydowało o tym, że ja po prostu już 15 lat nie piję. po prostu poszłem do kościoła na rano, południe, przez pomej nocy, poszłem do kościoła na rano, na szóstą i po prostu uklękłem przed Abbę na kulum, odmówiłem krótką modlitwę i zacząłem płakać. Płakałem 40 minut. We łzach, w oczach po prostu przyjąłem komunię świętą. Wchodząc do kościoła, obsesja picia była. Wychodząc z kościoła, obsesja picia zniknęła. Nie ma jej do dziś. Więc ratunek tylko Bogu dla nałogowych alkoholików. Tylko Bogu mogą szukać nadziei na wyjście z tego okropnego nałogu. Bo ten nałóg zabije nie tylko siebie, ale i całą rodzinę.
Tak.
Moja żona jest chorą kobietą przez moje 18 lat picia w małżeństwie. Po prostu sprawiłem z niej po prostu kobietę chorą. Kobietę, która po prostu no jest teraz nadopiekuńcza. Nadopiekuńczość po prostu też męczy ją i mnie. I stała się nadopiekuńczą kobietą. I w zasadzie powiem w ten sposób, że ona jak się leczyła, bo jest, są grupy dla alkoholików i grupy dla osób uzależnionych. Jak po prostu ona chodziła dla osób uzależnionych, to było całkiem dobrze, jak nie piłem i było partnerstwo. Jakbym zaprzestał chodzenia do Lanonu, to po prostu zaczęło się też jest nieprzyjemnie u mnie w domu, bo jest nadopiekuńcza. Ona na śniadanie daje mi obiad, na obiad obiad i na kolację obiad. Jestem po prostu męczę się obecnie, bo żona po prostu uważa, że na przykład teraz nawet dzisiaj kazała mi kalecony nałożyć. Jest za sobą chorą, po prostu
rozumiemy, panie Marku. Ja myślę tak, że przez tyle lat życia w takim układzie, kiedy drżała o pana, dbała i tak dalej, wytworzyły się w niej takie mechanizmy, w żonie wytworzyły się takie mechanizmy takiego opiekowania się panem nadmiernego i to bardzo trudno się tego pozbyć. Sam pan zresztą powiedział, że wtedy, kiedy uczestniczyła w terapii, to jakoś umiała dystansować się troszeczkę do pana i do tych wszystkich problemów, a teraz to jest bardzo trudne pewnie. No może trzeba namawiać żonę, żeby jednak miała jest dla siebie również jakąś grupę wsparcia, bo na pewno się męczy sama również z tym. Dziękujemy panu bardzo serdecznie, pozdrawiamy i odbieramy następny telefon, ale chciałabym jeszcze wrócić do tego tematu po tym telefonie, który teraz odbierzemy. Halo, słuchamy? Halo? Halo, słuchamy panią? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz mówi.
Witamy, panie Kazimierzu.
Mam brata uzależnionego od alkoholu. Osiągnął dno. Widział czerwone światło. Chcę mu podać rękę. Chcę go pomóc jemu. Wyjść jeszcze raz. Żeby jeszcze ujrzał czerwone światło i dno. Żeby jeszcze urwał czerwone światło i dno. Rozmawiałem z żoną, Bożeną. Pytam Bożeny, powiedz to jemu sam. Co mam robić? Poradźcie.
Dobrze, już panie Kazimierzu, tak. Panie Kazimierzu, już panu odpowiadamy. Tu w studiu są trzy osoby, które mają za sobą doświadczenie uzależnienia, więc miejmy nadzieję, że udzielą panu odpowiedzi. Kto pierwszy? Pozdrawiamy pana Kazimierza i całą rodzinę. Kto?
Jak Anna jest alkoholiczką.
Co zrobić?
Chcę powiedzieć, że nie można nic zrobić na siłę. Można w różnych różne sposoby stosować, może pan, no nie wiem, próbować wielu rzeczy, ale jeżeli osoba zainteresowana nie zechce przestać pić...
No ale co można zaproponować? Przypuśćmy, że brat jest...
dla osób współuzależnionych.
Znaleźć najbliżej siebie, tak?
Żeby pomóc sobie, bo to jest wspólnota, która pomaga sobie.
Aha, Aniu, przepraszam, żebyśmy, bo ja myślę o czym innym, ty o czym innym. Żebyśmy tutaj nie zrobiły galimatiasu. Ty mówisz, żeby najpierw pan Kazimierz sobie pomógł, tak?
Tak. I zobaczył, bo w tej wspólnocie dopiero odnajduje się jako osoba współuzależniona i poznaje problem alkoholowy i dopiero wtedy można w jakiś sposób pomóc.
Uczy się mechanizmów pomocy.
Wie wtedy, jakie są mechanizmy uzależnienia i uczy się możliwości
sposobów pomocy. Ale myślę, że jeżeli weźmy taką opcję, bo to jest opcja, kiedy brat pana Kazimierza nie chce się leczyć, ale weźmy taką opcję, tą najbardziej pozytywną, że on chce, prawda, że chce się leczyć, ale no żyje w jakimś takim środowisku i tak za bardzo nie wie, co zrobić. Co można, gdzie można skierować pana Kazimierza z bratem?
Na pewno do wspólnoty anonimowych alkoholików, do wspólnoty takiej, która pomaga.
Tak,
pomaga,
ale może najpierw, Aniu, ja bym powiedziała, bo...
Są też terapie, jest mnóstwo różnych możliwości, ale trzeba naprawdę chcieć.
Tak, ale bierzmy tę opcję pod uwagę, że chcę. Myślę, że tak, że dobrze byłoby pojechać, jeżeli panowie mieszkają gdzieś na wsi, w jakiejś małej miejscowości, pojechać do najbliższego miasta, gdzieś poradnia, najpierw ten problem jakoś tak, chyba że panowie nie chcą, że chcą od razu do grupy anonimowych alkoholików, bo grup w Polsce jest bardzo dużo i one świadczą bardzo konkretną pomoc. Prawda?
Tak. Dlatego, że od osób najbliższych najczęściej osoba pijąca nie przyjmie żadnych sugestii, żadnej pomocy. Najczęściej jest w stanie przyjąć dopiero pomoc od osób obcych.
I jeszcze takich, które same przeszły, tak, mają ten sam problem, tak, przeszły tę samą drogę.
Tak, które już nie piją, a w tym momencie jest ta płaszczyzna porozumienia.
Tak.
Jest to możliwe tylko słuchając świadka podobnych przeżyć.
Tak, już jest takie określenie w tej chwili, że w tej chwili nie potrzeba nam nauczycieli, mniej nauczycieli, tylko bardziej świadków. Tak. Odbieramy telefon. Halo? Halo? Słuchamy Radio Maryja.
Czy do Ogiecji mówiłem?
Tak, jest pan na antenie. Słuchamy pana.
Szczęść Boże, na imię mam Tadeusz, jestem alkoholikiem.
Szczęść Boże, panie Tadeuszu.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam, bo tam słyszę, że jest i pani jest Ania i pozostali.
No to...
pozostali panowie, także współbracia i współsiostry w uzależnieniu. Ja mam taką refleksję, ja jestem alkoholikiem nie pijącym 31 rok, niedługo będę miał 31 lat abstynencji. I tak analizując swoje życie, stwierdziłem, że tą chorobę alkoholową ze sobą, Pan Bóg mi to po prostu przydzielił. To jest moja misja. To jest moja misja i ja się z tym borykałem, ja z Panem Bogiem handlowałem, handryczyłem się i dopóki Jego nie posłuchałem, nic z tego nie wychodziło. Jak uznałem, że jednak On wygrał, to się wszystko ułożyło i mówię, od tylu lat jestem we wspólnocie AA i jestem trzeźwy. Jeszcze jak się audycja zaczynała, tam była taka wzmianka, co zrobić, jak się widzi osobę uzależnioną, że ktoś tam jest pod wpływem, że maszeruje nierówno i tak dalej. Ja mam taką jedną metodę. Po prostu za tą osobę zawsze mówię zdrowaś.
Świetnie, zdrowaś, tak. Mariusz, o to nam chodziło, tak.
O, zdrowaś, Mariusz, mówię i
ja też.
Nie muszę do tego człowieka podchodzić, traktuję go z godnością, szacunkiem tutaj.
Tak, ale wesprzeć modlitwą, tak.
Ale po prostu modlitwą i to w zasadzie no nic nie kosztuje. Mnie to pomaga, a wsparcie to modlitewne, gdzieś być może, że ono zaprocentuje.
Mm-hmm.
No i w pełni tu się zgadzam jeszcze z tym, co wszyscy mówili, że odnośnie tego komfortu picia, no niestety, dopóki parasol nie jest zamknięty, to to jest bardzo, bardzo ciężko przestać pić. Ten komfort musi być niestety obcięty, mimo że to boli, mimo że to jest powiedzmy córka, syn tam i tak dalej, bo też z tym mam do czynienia na co dzień, bo różnym osobom staram się pomóc. Dopóki parasol jest otwarty, w zasadzie sprawy są...
Ten parasol ochronny, prawda?
Ten parasol, tak zwany parasol ochronny. Także, no tyle takich moich krótkich refleksji, ewentualnie jakby jakieś pytanie, to odpowiem, a jeżeli nie, to serdecznie wszystkich pozdrawiam, dziękuję za tę audycję, bo zawsze też ją wysłuchuję i no... I trzymaj tak dalej. No troszkę jestem zdenerwowany.
Nie, no piękna wypowiedź, bardzo dziękujemy. Piękna,
my pozdrawiamy logiczna. Bardzo serdecznie ciebie,
dziękujemy
i całą
bardzo.
Rodzinkę.
Ach, to znacie się,
tak? Znacie się.
No to sami swoi. Dziękujemy panie Tadeuszu serdecznie. Dziękujemy bardzo. No właśnie. Zamknięcie parasola ochronnego nad człowiekiem, co może czasami na poziomie rodziny wydać się takim brutalnym czynem, prawda?
No najczęściej w rodzinie panuje coś takiego, że wstydzi się rodzina za tą osobę i załatwia wszystkie sprawy, ochrania, tłumaczy, wyjaśnia pewne rzeczy, w pracy usprawiedliwia nieobecność i to jest ten komfort picia. Kiedy odbierze się właśnie ten komfort, przestanie się załatwiać wszystkie sprawy za osobę pijącą,
pozwoli się zetknąć z konsekwencjami,
z prawdą, jaka jest o mnie.
Tak. Masz rację, z prawdą. Zetknąć się temu człowiekowi,
pozwolić zobaczyć
prawdę pewną. Mhm. Tak, dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Słuchamy panią. Jest pani na antenie.
Maria z Podkarpacia. Radio wyłączę, przepraszam.
No właśnie, bo chyba...
No ja właśnie słucham tej audycji. Jest z jednej strony, no po prostu strasznie dziękuję Bogu za tych ludzi, którzy się wyzwalają. Ja jestem żoną alkoholika, który pije 40 lat w kwietniu. I po prostu próbowałam kilka prób było, żeby zgłaszałam na leczenie. No były takie sytuacje, że po prostu albo odchodził na rok ode mnie i pił dalej. I w tej chwili no jeszcze doszły różne uzależnienia, hazard i tak dalej. I w ogóle teraz straciliśmy zupełnie naszych dialog między sobą. Po prostu ja przestałam się odzywać, przestałam mu gotować. I w ogóle, bo nie wiem, ma jakiś tam wysiłek... ten po prostu dla siebie, bo stracił rentę, dostał zasiłek i ja po prostu nie wiem, co dalej, czy ja to dobrze robię, po prostu brak mi jest jakiejś relacji bliższej z mężem, bo po prostu to jest mąż, nie? A z drugiej strony, no cierpię bardzo z tego powodu, że tak się stało i w ogóle, no jeżeli chodzi o leczenie, to w ogóle, no mówisz, że uciekł, bo że ja robię z niego alkoholika nie będę. W ogóle się nie przyznaję do tego uzależnienia, że jemu już nic nie wolno w życiu, że wolno mu wypić, że ja robię z niego właśnie jakiegoś niewolnika, że co ja w ogóle od niego chcę i tak w ogóle. No i też właśnie tak tutaj słyszę, że ten parasol ochronny, no właśnie, ja gdy zaczynam to po prostu przestaję to robić, no to rodzina właśnie kiedy mąż właśnie takie kartki mi tutaj zostawił, że on coś tam ze sobą zrobi, zadzwoniłam do jego brata, jakoś chciałam to powiadomić, żeby nie być sama w tym, to powiedział, że właśnie, że ja chcę zniszczyć jego rodzinę, ich nazwisko i w ogóle i no to jest ekscesję mam robić właśnie, gdzie wszyscy są właśnie przeciwko mnie, z tego, że ja no, chciała właśnie podjąć tą taką, no tą taką wymagającą miłość, prawda? Nie ulegać we wszystkim, tak jak było do tej pory, bo ja po prostu się bałam męża i robiłam to, co on chciał po prostu.
Proszę pani, ponieważ jeszcze tylko jedno pytanie, bo chcielibyśmy pani odpowiedzieć, a telefonów jest sporo. Już zrozumieliśmy problem. Czy kiedykolwiek mąż był na leczeniu?
Nie, on właśnie gdy cokolwiek się działo.
No rozumiemy. I to już pani mówiła, że uważa, że nie jest mu potrzebne, że to jest, że pani tutaj ma problem, nie on, tak. To jest zwykła, to jest najbardziej typowe zachowanie. Dziękujemy pani bardzo. Postaramy się tu odnieść do tej pani wypowiedzi. Pozdrawiamy panią.
No, ja jestem bardzo wdzięczny mojej żonie.
Tak?
Za to właśnie.
Michał, tak.
Tak. Za to właśnie, że chciała się ze mną rozwieść i postawiła twardo warunki, że jeśli nie pójdę na terapię, to się po prostu ze mną rozwiedzie. Uważałem ją wtedy za najgorszego wroga, no bo przecież chciała mi zabrać alkohol, przez tą butelkę widziałem cały świat, całą rodzinę, całe życie. A teraz bardzo jej za to dziękuję, że tak zrobiła, ponieważ te osoby, które wtedy pijąc alkohol zmieniał mi świadomość, uważałem za wrogów, były to osoby, które najbardziej o mnie walczyły, tak jak tutaj pani walczy o swojego męża.
Na różne sposoby, jak słyszeliśmy, i
powiedziała też, że wszyscy są przeciwko niej, ale przecież Bóg jest z nią cały czas, nie?
Tak, dziękuję. To Michał. A Aniu, co chciałbyś jeszcze, co można powiedzieć pani?
Ja jeszcze myślę o tym, by pani skorzystała z Al-Anonu.
Właśnie, świetnie, Aniu, o tym też myślałam.
Żeby
tak.
Pani nie zadbała była sama. O siebie, nie była sama, że zobaczy tak. Pani, że są ludzie, którzy w podobny sposób cierpieli, a teraz już inaczej funkcjonują.
Dla mnie to jest jedyne wyjście z tej sytuacji.
To jest super... Uważam, że
tak,
bardzo
bo pani wiecie. Musi się wzmocnić, tak. Zobaczyć, że nie jest sama. Być może nabędzie pewnej wiedzy.
Bo widzę, że słyszę, że w rodzinie nie ma
jest
pani
sama zupełnie,
nie
tak.
ma pomocy znikąd, więc jest.
Mało
taka...
tego, pani otrzymuje od rodziny jakieś takie informacje, no że... niekorzystne o sobie.
Właśnie.
Tak. Dlatego tutaj ważna jest pomoc dla samej siebie. Namawiamy panią, żeby pani poszła na grupę wspomagającą Al-Anon. Pozdrawiamy. Przy okazji. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
No i chcę powiedzieć, że schylam głęboko głowę przed osobami w studiu, dlatego że są one dla mnie, dla świata, świadectwem tego, że jeśli podejmie się walkę ze złem, to można wygrać. Jednocześnie uświadamiając sobie, że tutaj to wsparcie całe otrzymujemy właśnie z wysoka. Ale to jest taki jakby na wstęp słowo. Natomiast chcę podkreślić coś takiego, co może nauka też w jakimś stopniu opisała, ale to jest moje osobiste, że tak powiem, doświadczenie, obserwacja, że osoby dotknięte tą przypadłością to są jednostki nieprzeciętne. To są osoby wybitne i one są po prostu ofiarami odwiecznego planu zniszczenia przez tego, który jest w opozycji do Pana Boga. On wie, kogo on atakuje, bo te osoby mogą zrobić bardzo dużo. Wobec tego stały się one przedmiotem, czy powiedzmy obiektem ataku tych właśnie, tych złych duchów. I tutaj po prostu to jest bardzo wyraźnie jest uwypuklone w Piśmie Świętym, że właśnie tutaj walka o te dusze toczy się na wysokościach niebieskich. Także po prostu to jest walka dobrego ze złem i ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny i wręcz cieszę się, że Państwo dajecie świadectwo tego.
Dziękujemy Panie Pawle bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy. Ja tylko powiem tak, że ja za każdym razem, jak słyszę takie właśnie świadectwa wychodzenia z uzależnienia, to robię sobie sama rachunek sumienia, bo to człowiek ma różne przypadłości, prawda, z którymi drobne jakieś głupstwa, którym nie może sobie poradzić, a ktoś z takiego właśnie głębokiego, no nie wiem, z otchłani, można by tak powiedzieć, wydobywa się, a więc ile potrzeba prawdy w tym wszystkim, ile takiego samozaparcia, ile zaufania, takiego rzucenia się, powiem tak górnolotnie, w ramiona Boga po prostu, prawda? Tak.
Kiedy analizowałam historię swojego życia, wiedziałam, zobaczyłam, jak demon mnie zwodził. Zobaczyłam tą jego przewrotność. To, w jaki sposób zło pokazywało mi w pięknych barwach.
No, alkohol jest chorobą zaprzeczeń.
Ale
prawda?
Nie, ja mówię o tym czasie, kiedy jeszcze nie piłam.
Nie piłaś, tak?
Kiedy jeszcze nie piłam. Mm-hmm. Kiedy nie wiedziałam tak naprawdę, że jestem osobą doświadczoną żyłam w świecie iluzji, mimo, że nie piłam, ponieważ byłam molestowana jako małe dziecko. I to to wtedy zobaczyłam, w jaki sposób demon mnie zwodził.
Dziękuję bardzo. Pani, słuchamy Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Magda Wyrzynina.
Witamy panią.
Ja chcę powiedzieć, no mój mąż jest alkoholikiem. Próbowaliśmy różnych rzeczy naprawdę, i leczenia, i psychiatry, i różnych, ale ostatecznie poszukałam w internecie, dowiedziałam się o nowennie pompejańskiej. Były też ofiarowane komunie święte w czasie mszy świętej, nowenna do Ojca Pio różne, ale naprawdę po odmówieniu tej nowenny to po prostu stał się cud. Ten cud nie trwa długo, bo on trwa zaledwie niecałe 3 miesiące, ale wierzę, że będzie dobrze, że uda się, bo to niszczy strasznie rodzinę, wszystko. Nasza rodzina już wisiała na włosku po prostu. Mało brakowało, abyśmy się rozeszli, bo ja już nie dawałam rady. Tylko, że jest jeszcze coś właśnie, to zło, które w moim przypadku moja teściowa po prostu parę lat temu powiedziała, żeby Pan Bóg was pokarał i jeszcze Pan Bóg was pokaże. Ja tego nie rozumiem, bo to jest osoba religijna, ale wiem, że słowo rodzica ma bardzo, bardzo mocną więź i praktycznie od tego czasu to wszystko zaczęło się dziać. My już straciliśmy majątek, my praktycznie żyjemy w ciężkiej biedzie. Mamy bardzo dużo długów, ale mam nadzieję, że dzięki Panu Bogu, dzięki temu, że my wierzymy,
Przepraszam, że tu skracam Pani wypowiedź, ale chciałabym jeszcze uściślić, czy oprócz modlitwy są podejmowane jakieś działania terapeutyczne, to znaczy...
Nie, teraz nie. Mm-hmm. Żadne, bo próbowaliśmy różnych rzeczy.
No, ale może warto, Pani Magdo, może warto razem z modlitwą połączyć, bo być może świadomość męża jak gdyby oczyszcza się.
I być może... Ja wierzę, że on się zgodzi tak, kiedyś, bo na razie nie było mowy w ogóle.
Ale może trzeba zaproponować, bo być może, że teraz będzie miał inne spojrzenie na te spotkanie, na tę terapię niż kiedyś. Proszę korzystać to od czasu do czasu, z taką propozycją wychodzić.
No żeby, będziemy próbować.
Tak. Pozdrawiamy Panią serdecznie.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
I z Panem Bogiem dziękujemy za pokazanie jeszcze jednej drogi, a więc takiej intensywnej modlitwy. Jeżeli jest telefon, to jeszcze jeden odbierzemy. Jeżeli nie, to będziemy kończyć nasze spotkanie. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam się na antenę dostać.
Tak, słuchamy, jest Pani na antenie.
Jestem matką syna, który jest alkoholikiem. Osoba bardzo dobrze wykształcona, bardzo dobrze ustawiona. Oczywiście z żoną się rozwiódł, dorosłe dzieci. Drugie, jakaś towarzyszka, z którą też ma dziecko, cały czas pracuje na bardzo eksponowanych stanowiskach. Bardzo dobrze zarabia. Jeżeli pytam się, rozmawiamy, mówimy, wy to mnie gnębicie. Natomiast pierwszej żony rodzina, drugiej przyjaciółki rodzina, to jest z nimi, z tymi dziewczynami, a wy tylko mnie ciągle gnębicie. No i doszło w drugim związku, że nie mógł już wychodzić. Nogi spuchły, zaczęło się nieszczęście zdrowotne. No i kilkakrotnie już ja, tamta towarzyszka, próbowała mu zasegurować leczenie. Udało się. Oczywiście modliłam się, tak jak pani powiedziała, i w Częstochowie intencje, nowenna pompejańska i komunie świętej modlitwy. Udało się. Na krótko. Na bardzo krótko. Udało się na bardzo krótko. Było już dobrze. Można było z nim rozmawiać i w ogóle. No i zaczęło się z powrotem. No i właśnie ta druga przyjaciółka wystawiła mu walizki. Tym bardziej, że jeden dom wybudował olbrzymie we współpracy z małżonką, drugi to samo. No i został w tej chwili polises na drugi remont itd. itp. Został bez grosza. Ale praca ma bardzo dobrą.
No więc właśnie. Przepraszam bardzo, muszę wejść w Pani wypowiedź. Mamy jeszcze z minutkę najwyżej, tak? To jeżeli Pani chciałaby...
jakoś skonkludować.
Tak? Konkluzja jest taka. Czy mam go gnębić, ciągle mówić? No, zachowuje się, jak przychodzi, pracuje non-stop, cały tydzień.
Ale to rozumiemy, że mieszka u pani, tak?
Nie, absolutnie. Z góry było powiedziane, nie. Wynajmuje sobie eleganckie mieszkanie, mieszka. Z dziećmi ma kontakty.
Rozumiemy. Tutaj chodzi o to, o co pani, tak? Rozumiemy.
Gnębić go, mówić, przypominać.
A dlaczego halo? Dlaczego tak? pani używa określenia gnębić go? Skąd to
tak
wynika?
Nazywa. On tak nazywa. Mm-hmm. I czy mówić, reagować, przypominać, że słuchaj, a źle wyglądasz, a ja widzę, a oczy czerwone, a to, a tamto. Mm-hmm. Czy po prostu...
Proszę pani, już musimy kończyć. Pozwólmy, żeby panowie i pani Anna tu jakoś się odnieśli do tego. Panią pozdrawiamy i życzymy dużo siły. Co myślicie, panowie? Co robić? Co mama powinna robić?
Ja chcę powiedzieć, że tłumaczenie takiej osoby najbliższej jak pani, pani jest mamą, nie skutkuje. Po prostu ja osobiście bym radziła, jeżeli jest to możliwe, by z synem porozmawiał niepijący już alkoholik. Mhm. To jest...
No ale pani musiałaby, rozumiem, że pani nie ma się,
wiem, że
kontaktu
tutaj ale tutaj w Toruniu na przykład mamy takie zasady, że jeżeli przychodzi ktoś i prosi, żeby do domu przyszedł na rozmowę z osobą pijącą jeszcze,
rozumiem,
nie pijącą.
Tak, bo już musimy kończyć, nie rozwijajmy. Mówimy tylko, że tak powiem, rady, tak?
Że od pani nie przyjmie żadnej pomocy, jeżeli będzie tylko mógł, może przyjąć pomoc tylko i wyłącznie z zewnątrz od osoby nie pijący. Mhm.
Dobrze, to ani rada. Michał?
No, jeśli ta osoba, najlepiej gdyby była lustrem pani syna, czyli która by była zamożna, po rozwodzie, w podobnej sytuacji,
nie pijąca,
na wysokim stanowisku.
Tak, tak.
Chciałem to samo powiedzieć, co Michał, nie? Że lustro, nie?
Mhm. A więc ja natomiast myślę tak, że jeżeli ja, że tak powiem, może nie jestem tu wiarygodna, ale całe życie jakoś z alkoholikami mam do czynienia i zawodowo bardzo, bardzo kilka ładnych lat. Ja myślę tak, że pani nie może przestać mu mówić, znaczy mu dawać do zrozumienia, że on ma problem. Nie może. Natomiast to, co Aniu doradziłaś już kilku paniom, iść do grupy wspomagającej i tam znaleźć kogoś, bo rozumiem, tak, że pani nie ma kontaktów. Tak. Jeżeli pani nie wyjdzie poza dom do jakiegoś środowiska osób niepijących, to pani nie znajdzie takiego kontaktu, bo skąd ta pani niby ma znaleźć osobę niepijącą, jeżeli sama nie wyjdzie z domu, prawda? A więc musiałaby trafić do grupy Al-Anon na przykład, tam przedstawić ten problem i myślę, że w relacji z innymi osobami znajdzie kogoś, kto by jak gdyby trafił może do jej syna, prawda? Tak, bo jeżeli będzie tylko ubolewała, jeżeli będzie, tak jak mu używała tego słowa, gnębiła syna informacjami i tak dalej, stawiając herbatkę, czy to nic to nie da. Nie znajdzie przede wszystkim osoby tej, o której tu mówiliście, prawda? Tego lustra tak zwanego.
Tak, to lustro jest najbardziej
prawdopodobnie. No życzymy pani dużo. To jest sytuacja, no wydaje mi się, bardzo trudna, bo człowiek, który właśnie jest na stanowisku, dużo zarabia i tak dalej, to tym bardziej trudno takiej osobie przyznać się do tego, że jest bezsilny, prawda?
Tak, że jest bezsilny.
Tak, a tu jest potrzebna to stanięcie w prawdzie i powiedzenie potrzebuje pomocy.
Ja też tak pomyślałem króciutko, że pani może też przyjść na meeting otwarty anonimowych alkoholików.
Tak, właśnie o tym myślałam.
I wtedy opisać tą sytuację i zapewne ktoś znajdzie się, kto by
porozmawiał. O tym myślałam, a więc droga pani, na pewno proszę, jeżeli pani nie wie, to do najbliższej poradni dowiedzieć się, gdzie są grupy anonimowych alkoholików, pójść na meeting otwarty, powiedzieć to, albo pójść na grupę Al-Anon i też, prawda? Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję moim gościom, Annie, Michałowi i Sylwestrowi. Mówiliśmy o uzależnieniu od alkoholu. Dziękuję ojcu
Januszowi. A jeszcze pozdrawiamy serdecznie wszystkich przyjaciół, żony
Michała i rodziny.
I Sylwka rodziny.
I dziękujemy wszystkim bardzo wszystkim Państwu, którzy słuchali, którzy włączyli się w audycję. Szczęść Boże Państwu, do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że żegna się Barbara Momot.